Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Krakowie symbolicznie rozpoczęła się w poniedziałek zbiórka podpisów pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję. Każdy kandydat, aby wystartować w wyborach, potrzebuje 100 tysięcy ważnych podpisów obywateli. Do 26 marca jest czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta. Listy poparcia weryfikuje Państwowa Komisja Wyborcza. PiS chce zebrać ponad 1,5 miliona podpisów, mówi szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, europoseł Beata Szydło.
Zależy nam na tym, żeby podpisów tutaj w Krakowie i w całej Małopolsce było jak najwięcej, bo przecież Andrzej Duda jest z Krakowa, mieszka w Krakowie, jest z Małopolski i powinniśmy tutaj wszyscy my w Małopolsce pokazać, udowodnić, że to poparcie dla pana prezydenta jest bardzo, bardzo wysokie. A więc szanowni państwo, zabieramy się do pracy.
W zbiórkę podpisów poparcia dla Andrzeja Dudy włączyła się także koalicyjna partia Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina. W Warszawie jej działacze postawili sobie za cel zebranie 5 tysięcy podpisów. Podobną akcję Porozumienie przeprowadzi we wszystkich województwach, powiedział Lech Jaworski, szef warszawskich struktur tej partii.
Zaczynamy dzisiaj zbierać podpisy pod kandydaturą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Drużyna jest gotowa, będziemy intensywnie pracować przez wszystkie dni i wierzymy w to, że warszawskie Porozumienie wykaże się w tej akcji, ponieważ jest to nasz kandydat. My popieramy pana Andrzeja Dudę, zresztą jako jedni z pierwszych żeśmy ogłosili ten fakt.
Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, a ewentualna druga tura 24 maja. O urząd prezydenta ubiegają się też poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Wiosny Robert Biedroń, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, lider ruchu Prawdziwa Europa profesor Mirosław Piotrowski oraz kandydat niezależny Szymon Hołownia. W czwartek w Katowicach ma dojść do kolejnych rozmów zarządu Polskiej Grupy Górniczej i przedstawicieli rządu ze związkowcami z tej spółki. Poinformował o tym wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo Adam Gawęda. W poniedziałek rano związkowcy przeprowadzili 2-godzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej oraz udali się do biur posłów PiSu na Śląsku. Związkowcy domagają się podwyżki płac o 12% oraz działań na rzecz poprawy sytuacji górnictwa, zapewnienia zbytu węgla do krajowej energetyki i zmniejszenia importu tego surowca. Wiceminister Adam Gawęda ocenił, że adresatem protestu górników powinna być Unia Europejska.
To, co dzisiaj miało miejsce na kopalniach, to jest pewnego rodzaju sygnał ze strony społecznej, związków zawodowych. Sygnał, który wskazuje na to, że związkowcy, jako reprezentujący swoją załogę, dopominają się o to, by ten nasz sektor górniczy nadal mógł stabilnie się rozwijać. Tak naprawdę adresatem tego strajku, tego protestu powinny być wszystkie agendy Unii Europejskiej. Europejskiej Komisji Europejskiej, gdyż tak naprawdę to one kształtują tą sytuację surowcowo-energetyczną.
Wiceminister Adam Gawęda powiedział, że stroną rozmów ze związkowcami są dyrektorzy kopalń i zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Jednak to na forum Unii Europejskiej kształtuje się polityka wobec sektora surowcowo-energetycznego. Od końca listopada w Polskiej Grupie Górniczej trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek płac. Ministerstwo Edukacji i Cyfryzacji apeluje do nauczycieli o rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci. Szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski o bezpieczeństwie w internecie mówił w Białymstoku podczas kolejnej z serii konferencji. W dyskusji udział wzięli m.in. władze województwa podlaskiego, policja i młodzież. Konferencje, które odbywają się w poszczególnych miejscowościach, mają pomóc w stworzeniu odpowiedniego programu edukacji. W Białymstoku minister Dariusz Piątkowski zachęcał rodziców do zachowania czujności wobec zachowań dzieci w sieci.
Poza tym dostępem technicznym do sieci zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Stąd NASK, który jest operatorem tego programu, zobowiązany jest do tego, aby zapewnić bezpieczne połączenia, nie tylko przed jakimś atakiem hakerskim, ale także przed pewnymi bezpiecznikami w sieci, które ograniczą treści, do których młodzież nie powinna mieć dostępu. Tu także wyraźny apel do rodziców, bo młodzież przebywa przecież w szkole tylko jakąś część swojego dnia, a potem z tego internetu korzysta także w domu i warto, aby rodzice także o tym bezpieczeństwie swoich pociech pamiętali.
W odpowiedzi na kampanię, jaką prowadzi m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, wojewoda podlaski powoła Radę do Spraw Młodzieży. Zajmie się ona m.in. bezpieczeństwem w internecie. Radni ze Starego Sącza zapowiadają kroki prawne wobec środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, które stworzyło Atlas Nienawiści. Jak napisał nasz dziennik, jest to interaktywna mapa, na której znalazły się samorządy, które opowiedziały się za rodziną, przyjmując samorządową kartę praw rodzin. Tym samym nie poparły one propagowania ideologii gender i LGBT+. Takie miejsca zaznaczono na czerwono. Wśród nich znalazł się m.in. Stary Sącz, który w ubiegłym roku przyjął deklarację powstrzymania ideologii gender i LGBT oraz obrony praw katolików. Wobec tego tamtejszy radny Marian Potoniec zwrócił się do burmistrza z wnioskiem o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jak mówi, polega ono na zniesławieniu Starego Sącza.
Ponieważ ja jestem osobą fizyczną, prawda? Zostało, że tak powiem, zniesławione dobre imię naszego miasta, czyli gospodarzem miasta jest burmistrz. W związku z tym skierowałem do niego taką informację o to, abyśmy się, że tak powiem, w szerszym gremium tą kwestią zajęli. Ewentualnie, aby to gmina, czy burmistrz, czy gmina po prostu takowe zawiadomienie skierowała. Mówię, to jest nic innego, tylko mówię, zniesławienie dobrego imienia miasta Starego Sącza. Mogę tylko dodać, że Stary Sącz to są nie tylko mieszkańcy, ale Stary Sącz to jest przede wszystkim tak samo klasztor. To jest przede wszystkim święta Kinga. Stary Sącz w roku 2018 został wpisany na listę pomników historii w ramach 100 pomników historii na świecie odzyskania niepodległości. To też nas zobowiązuje. Do chwili obecnej nie mam odpowiedzi na wniosek.
Autorami Atlasu Nienawiści są lewicowi aktywiści. Na interaktywnej mapie czerwonym kolorem objęte zostały 3 województwa i prawie 90 samorządów. Minister do spraw europejskich powiedział, że Polska o ponad 3 miliardy euro poprawiła swoją pozycję w polityce spójności, licząc razem z naszym udziałem w instrumencie wspierania reform. Konrad Szymański wskazał, że poprawia się też pozycja całej polityki rolnej o przynajmniej 5 miliardów euro. Minister ocenił, że nasz kraj otrzyma na pewno więcej niż chciała Komisja Europejska. W Brukseli odbyło się w poniedziałek spotkanie szefów MSZ-u. Ministrowie przygotowywali czwartkowy nadzwyczajny szczyt budżetowy. Polsce jako krajowi rolniczemu zależy przede wszystkim na środkach dla wsi i gospodarzy, podkreślił w Radiu Maryja europoseł Ryszard Czarnecki.
Na dopłaty, na rozwój i modernizację wsi. Bardzo źle się stało, że w tym budżecie Komisji Europejskiej poprzedniej, pod którym podpisała się pani była wicepremier Elżbieta Bieńkowska, że tamte środki rolnictwa zostały bardzo zmniejszone. W moim przekonaniu jest szansa, że dzięki zawarciu przez Polskę koalicji z innymi krajami rolniczymi, jak Włochy, Grecja właśnie, Portugalia, Hiszpania, także Francja paradoksalnie, mimo naszych różnic z panem Macronem, uda się jednak te środki rolnictwa zwiększyć, a drugim takim kranem finansowym dla Polski są fundusze spójnościowe. Tutaj będzie walka trudniejsza.
Przygotowana przez szefa Rady Europejskiej propozycja w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 została pozytywnie odebrana przez polskich dyplomatów. Choć Charles Michel utrzymał ogólne cięcia w polityce spójności, to zaproponował modyfikacje, dzięki którym z bogatszych do biedniejszych krajów ma zostać przesunięte w tym obszarze około 6 miliardów euro. Komisja Europejska chce 26 lutego rozpocząć procedurę w sprawie naruszenia unijnego prawa w związku z ustawą dyscyplinującą sędziów, donosi jedna z rozgłośni radiowych.
Nowela ustaw sądowych weszła w życie w piątek. W procedowaniu przepisów w parlamencie towarzyszyły protesty uliczne, a także burzliwa dyskusja. Opozycja oraz część środowisk sędziowskich twierdzą, że nowela ograniczy niezależność sędziów. Kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska wprost stwierdziła, że to krok ku polexitowi. Już w trakcie prac nad ustawą Komisja Europejska zalecała Polsce przyjęcie krytycznych uwag Komisji Weneckiej. Teraz sprawa nabiera tempa. Pod koniec tego miesiąca Komisja Komisja Europejska chce rozpocząć procedurę w sprawie naruszenia unijnego prawa przez Polskę. Procedura ta może skończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Widać wyraźnie, że instancje europejskie próbują obecną sytuację wykorzystać do osłabiania pozycji Polski na arenie unijnej.
Komentuje senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.
A to czytuję przede wszystkim w kontekście dość skomplikowanych negocjacji dotyczących perspektywy budżetowej na lata 2021-2027, nowej perspektywy unijnej. Te rozmowy są o tyle trudniejsze, że jak wiemy, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, więc suma pieniędzy, która jest do podziału, jest siłą rzeczy mniejsza o tę składkę brytyjską. W tej chwili widać wyraźnie, że w Unii Europejskiej jest przed tymi negocjacjami zwiększone napięcie.
Według rozgłośni Komisja Europejska nie chce rozpoczynać procedury naruszeniowej przed szczytem Unii, który odbędzie się w najbliższy czwartek. To rodzaj niepisanej umowy, że nie rozpoczyna się konfliktowych spraw przed spotkaniem unijnych przywódców. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.